Wybuchu na świat Piotr Milewski, podróżnik, pisarz, fotograf, autor m.in. książki Islandia, i to jest właśnie ten kierunek, który obieramy w tym tygodniu. Jak to się stało, że trafił pan na tę wyspę?
To jest dość długa historia i w skrócie ją opowiadając, zaczęło się od tego, że musiałem wyjechać do Japonii, spędzić tam 9 lat, wrócić do kraju i po kilku miesiącach stwierdzić, że bardzo brakuje mi wyspy. Takiego miejsca, które jest ograniczone terytorialnie, miejsca, na którym jeśli pójdziemy w daną stronę, to koniec końców dojdziemy do brzegu, do takiego miejsca, gdzie kończy się stały ląd. I to rzeczywiście wpływa mocno na mentalność mieszkańców. Ja po 9 latach w Japonii już tak się poczuwałem troszeczkę do tej mentalności wyspiarza. I po powrocie do Polski brakowało mi kontaktu z wyspiarzami. I wtedy pomyślałem sobie, że rzeczywiście chcę wyjechać. I zacząłem szukać miejsca, wyspy, na którą mógłbym się wybrać. Taką wyspą stała się Islandia, a to za sprawą Daniela Petera, który był Morawianinem i autorem najstarszej polskiej książki poświęconej Islandii. Ta książka wyszła w 1638 roku i ja przeszukując zbiory Biblioteki Narodowej natrafiłem właśnie na to dzieło. Reprint tak naprawdę tego dzieła wydany przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej. Dość trudno się to czytało, bo po pierwsze wydane było taką czcionką szwabachą, czyli odmianą czcionki gotyckiej. Po drugie był to język staropolski, więc poświęciłem ładnych kilka godzin na lekturę, ale na tyle mnie zafascynowała, że już wiedziałem, że tym kolejnym miejscem, które chcę odwiedzić, będzie Islandia.
No i zbiegła się ta okrągła rocznica, bo podróż Morawianina w 1613, a pan wybrał się na Islandię w 2013.
Dokładnie tak, chociaż tutaj muszę przyznać, że zorientowałem się dopiero po powrocie. Kiedy wróciłem, kiedy zacząłem opracowywać swoje notatki, zbierać myśli i tak zacząłem pracę nad książką, to wtedy właśnie wpadłem na to, że na tę Islandię poleciałem dokładnie 400 lat po Daniele Wetterze i to tak naprawdę z dokładnością do 2-3 tygodni.
Podróżnik sprzed kilkuset lat docierał częściowo drogą morską, potem odkrywał Islandię konno. Pan jakie wyzwania przed sobą postawił?
Jednak zdecydowałem się na taką podróż, która w pewnym sensie jest moim znakiem firmowym, czyli podróż autostopem. Przemierzałem Islandię, korzystając z uprzejmości innych kierowców, zarówno Islandczyków, jak też turystów, którzy tę wyspę odwiedzają. I z jednej strony dzięki temu miałem taką doskonałą okazję, żeby spotkać bardzo wiele osób i usłyszeć wiele historii, a z drugiej strony byłem jednak przez to wystawiony na działanie najbardziej najtrudniejszych czynników, które mogą tutaj utrudnić podróż osobie, która zwiedza Islandię, czyli islandzką pogodę.
Na samą Islandię doleciał pan samolotem?
Tak jest.
To jest kosztowna wyprawa, czy stać na nią w tej chwili każdego?
W obecnej sytuacji to się niestety nieco zmieniło, ale dotychczas było tak, że z Polski latały na Islandię również tanie linie lotnicze. To się odbywa za sprawą Polonii Islandzkiej, która jest tak naprawdę drugą największą po Islandczykach nacją zamieszkującą tę wyspę, więc można było polecieć w bardzo rozsądnej cenie samolotem, a ci, którzy nie lubią podróży lotniczych, no to mogli również na Islandię dopłynąć promem. To jest oczywiście wyprawa nieco droższa, ale na przykład umożliwia przyjazd z własnym środkiem transportu, z własnym samochodem, z prowiantem i jakby obniżenie kosztów podróży już na samym miejscu. Islandia no, nie jest krajem tanim. To jest oczywiście kraj, który należy do tej grupy dość takich drogich miejsc, które podróżujemy, ale wytrwały podróżnik, który nie ma nic przeciwko na przykład nocowaniu w namiocie na polach namiotowych, który nie musi korzystać z hoteli trzygwiazdkowych czy czterogwiazdkowych, również na Islandii jest w stanie spędzić 2-3 tygodnie i zmieścić się w takim miarę rozsądnym budżecie. No, Islandia jest krajem, w którym nie za bardzo rozwinął się przemysł i bardzo dużo zarówno żywności, ale także maszyn, urządzeń, samochodów jest importowanych i to oczywiście bardzo wpływa na ich ceny.
Odkrywca, którego tropem pan podążył sprzed ponad 400 lat, kiedy dotarł na Islandię, miał w sobie strach i ciekawość. Jakie emocje pamięta pan w sobie z tego momentu?
Taką bardzo silną emocją, którą wtedy odczuwałem, była nadzieja, dlatego że marzyłem dawno o wyprawie na północ, taką północ pisaną dużą literą. I Islandia rzeczywiście jest miejscem, które leży na północy, na tej geograficznej północy, ale także takim miejscem, w którym ja miałem nadzieję poczuć, co to znaczy północ, czyli wystawić się na działanie właśnie tej zmiennej pogody, nawet na takie sytuacje, że w lipcu pada śnieg albo wieje wiatr z taką siłą, że dorosły człowiek nie jest w stanie swobodnie chodzić po ulicach. I ta nadzieja była dla mnie taka najważniejsza. Ja liczyłem na to, że na Islandii, dlatego że jest tam stosunkowo mało bodźców, to nie jest kraj pełen kolorów, to nie jest kraj południa, gdzie jest mnóstwo zapachów, barw, dźwięków i dużo ludzi. Raczej taki kraj, gdzie można też zajrzeć w głąb siebie, ale pewnie też bardziej tak szczegółowo poobserwować to, co jest wokół nas. A Islandia ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania.
Islandia jednych zachwyca, innych wręcz przeciwnie i bardzo szybko spotkał pan takich turystów, którzy byli rozczarowani Islandią.
Tak, to były pierwsze dni, a właśnie nawet pierwszy dzień, kiedy spotkałem turystę ze Stanów Zjednoczonych, który rzeczywiście nie był zachwycony Islandią, właściwie spędzał cały czas w stolicy Reykjaviku, narzekając, że w tym kraju nic się nie dzieje, a na dodatek pogoda jest okropna. To prawda, bo ja trafiłem, tak jak tytuł książki mówi, na najzimniejsze lato od 50 lat i był to taki okres, kiedy temperatura bardzo rzadko przekraczała 15 stopni Celsjusza, a raczej zwykle mieściła się w przedziale od 0 do 5, wieczorami raczej bliżej 0. No i ten wyjazd poza Reykjavik, poza miejsce cywilizowane, gdzie są kawiarnie, restauracje, gdzie można się schronić, chociażby w centrum handlowym, odpocząć, ogrzać, wymagał pewnego wysiłku, ale też pewnego przygotowania. Ale z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że rzeczywiście warto wyjechać za Reykjavik. Koniecznie trzeba pojechać w głąb Islandii, dalej nieco, zobaczyć to, co jest w niej najpiękniejsze, a to jest właśnie przyroda i to wszystko, co tam natura potrafiła stworzyć.
Kiedy mówi pan przyroda, to co pan widzi?
Kiedy mówię przyroda, myśląc o Islandii, to przede wszystkim widzę wulkany, widzę lodowce, widzę sandry, miejsca, gdzie topniejące wody z lodowców znoszą żwir powulkaniczny, po erupcji wulkanów. Widzę oczywiście ocean, i też widzę właśnie ten wiatr, który tak naprawdę rozdaje tam karty, można tak powiedzieć.
Grafitowe, stalowe chmury, czy zdarzają się przebłyski słońca?
To jest właśnie w Islandii najciekawsze i najatrakcyjniejsze, że ta pogoda się bardzo zmienia i nie ma co załamywać rąk, nie ma co popadać w pesymizm, bo pogoda potrafi się zmienić tam w okamgnieniu. Islandczycy nawet mają takie powiedzenie, jeśli nie podoba ci się pogoda, poczekaj 15 minut. Nieraz się sprawdzało, ja w ciągu jednego dnia potrafiłem doświadczyć 4 pór roku, bo zarówno opadów śniegu, intensywnego deszczu, wiatru, ale także pięknej, słonecznej pogody, błękitnego nieba i to wszystko w ciągu jednego dnia.
Islandia to też niezwykłe wierzenia.
No tak, to jest temat, na który Islandczycy niezbyt chętnie rozmawiają, dlatego że bardzo często osoby, które przyjeżdżają na Islandii, szukają takiej lekkiej sensacji, ale trzeba powiedzieć, że Islandia to jest kraj elfów, skrzatów i tak zwanych ukrytych ludzi, czyli istot, które są widoczne tylko dla niektórych osób i które mogą ludziom pomóc w ich codziennym życiu, ale też mogą zaszkodzić, jeśli my jako ludzie zaszkodzimy im, czyli na przykład zniszczymy środowisko, w którym żyją, wykopiemy tunel w skale w górze, przesuniemy jakieś skały, w których oni żyją, to wtedy rzeczywiście część Islandczyków wierzy w to, że te istoty potrafią tutaj nam się w jakiś sposób odgryźć. I są takie historie z życia wzięte, które mówią, dlaczego niektóre drogi na Islandii nie są zbudowane na wprost, tylko na przykład otaczają jakieś większe skały, ale to właśnie dlatego podobno, bo w tych miejscach mieszkają ci ukryci ludzie. Możemy odnaleźć te domki, które Islandczycy budują dla tych istot, których my nie możemy dostrzec, ale też te istoty po prostu żyją w islandzkiej przyrodzie, one żyją w tych skałach, gdzieś przy wzgórzach. I to, że my nie możemy ich zobaczyć, nie znaczy, że ich nie ma. Tak uważa część Islandczyków. I to jest też pewien wyraz taki ich szacunku wobec przyrody i natury. I takiej potrzeby, żeby tą przyrodę docenić i ochronić, bo dzięki tej przyrodzie żyją.
Najważniejsze miejsca, które trzeba zobaczyć w Islandii.
Takich miejsc jest bardzo dużo i to też zależy od zainteresowań, preferencji, od tego, ile mamy czasu, jak daleko chcemy pojechać. Ja jeśli mógłbym polecić, to poza Reykjavikiem, do którego każdy na pewno trafi, to poleciłbym Lagunę Lodowcową, gdzie możemy wsiąść na statek i podpłynąć pod czoło lodowca, doświadczyć właśnie tego, jak lodowce mówią, czy niektórzy tutaj na Islandii używają słowa śpiewają, bo na statku obsługująca go osoba wyłącza silnik i po chwili zaczynamy słyszeć to skrzypienie, takie zwielokrotnione echa tych wszystkich procesów, które dzieją się w lodowcu. Na pewno warto również pojechać na północ Islandii, dlatego że to jest miejsce nieco mniej odwiedzane przez turystów, jeszcze żyjące swoim własnym życiem, nie nastawione na tą masową turystykę, której Islandia od kilku lat doświadcza. Warto pojechać na przykład nad jezioro Mywa, czyli jezioro much lub meszek, tak można to przetłumaczyć. Niesamowicie piękne jezioro właśnie w północnej części Islandii. No, znane również z tego, że występuje tam kilka gatunków meszek, które potrafią w tym okresie letnim nieco uprzykrzyć życie, natomiast krajobrazy wokół, wulkany, również pseudowulkany, czyli takie miejsca, które przypominają wulkany z kraterami, ale tak naprawdę nie powstały w wyniku erupcji. Możemy tam również korzystać z gorących źródeł i to bardzo wszystkim polecam. No i oczywiście na sam koniec zachodnie fiordy. To jest taka część Islandii położona w północno-zachodnim krańcu, półwysep tak naprawdę, który przypomina co nieco koguci grzebień. I to rzeczywiście już jest taki teren Islandii, na który wielu turystów nie dociera, a naprawdę warto, bo to właśnie tam możemy zobaczyć nie tylko piękne fiordy z bardzo wysokimi skalistymi klifami, ale również wioski rybackie z taką zachowaną do dzisiaj tradycją łowienia ryb, dorszy, halibutów i innych gatunków. No i też posmakować właśnie tej takiej Islandii, o którą już w Reykjaviku na przykład w dużym mieście czy w tych miastach na południu może już nie ma.
Mówimy o miejscach, które koniecznie trzeba na Islandii zobaczyć. Oczywiście to jest ranking bardzo subiektywny. Dolina Zgromadzeń.
To jest dla Islandczyków takie niemalże święte miejsce, bo to jest miejsce, w którym tak naprawdę powstawała islandzka państwowość. Tam zbierali się przedstawiciele wszystkich pierwszych islandzkich klanów osadniczych i tak naprawdę stamtąd wywodzi się islandzki parlament, czyli taki najstarszy działający do dziś parlament islandzki, liczący już grubo ponad 1000 lat. To jest miejsce, gdzie stykają się płyty tektoniczne i ten styk można zobaczyć na własne oczy, ponieważ ten uskok, szczelina pomiędzy dwoma płytami pojawia się na powierzchni ziemi. Można nawet wejść pomiędzy nie i poczuć się jako osoba, która właśnie znajduje się tak naprawdę na ziemi niczyjej, ani na jednym, ani na drugim kontynencie. Wrażenie jest niesamowite, wręcz takie, można powiedzieć, metafizyczne. Thingvellir.
Kolejne miejsce to wodospad Gullfoss.
Islandia słynie z wodospadów, to jest tak naprawdę kraj wodospadów. Ja gdzieś przeczytałem, że ich jest około 10 tysięcy. Nie wszystkie są dostępne, nie wszystkie są bardzo majestatyczne, oszałamiające, ale Gullfoss na pewno należy do tych, które no, każdy turysta na Islandii zobaczyć powinien.
Rzeka koloru mleka.
Ta rzeka również znajduje się w pobliżu tego wulkanu Gullfoss i to jest, no tak jak sama nazwa wskazuje, tak, ta rzeka rzeczywiście ma taki mleczny kolor, biały i spływa też z dużymi uskokami, z mniejszymi, można powiedzieć, wodospadami po drodze, no i ten widok jest rzeczywiście fantastyczny, zapierający dech w piersiach.
Ojczyzna gejzerów.
No tak, Islandia to ojczyzna gejzerów, tam znajduje się ten taki najbardziej znany do dziś działający gejzer Strokkur, który co kilkanaście minut wyrzuca strumień wody na kilkadziesiąt metrów w powietrze. No i tak naprawdę to jest bardzo ciekawe, bo język islandzki wyprodukował słowo gejzer, które jest używane we wszystkich, prawie wszystkich językach świata, również w języku polskim.
A jacy są mieszkańcy Islandii? Jacy są ludzie, którzy żyją na wyspie?
To oczywiście też zależy od miejsca, do którego dotrzemy i od pory roku. I może zabrzmi to nieco dziwnie, natomiast Islandia jest krajem, który latem doświadcza 24 godzin jasności, czyli przez pewien czas słońce w ogóle nie zachodzi, a przez pewien czas, pomimo to, że zachodzi za horyzont, to jednak nie zapadają ciemności. I wtedy rzeczywiście Islandczycy są bardzo tacy pozytywni, mają dużo energii do działania, spędzają dużo czasu na dworze. Kiedy temperatura przekracza 15 stopni, no to wychodzą już często w krótkich podkoszulkach, krótkich spodenkach i korzystają z roków lata. Natomiast zimą sytuacja tak diametralnie się zmienia, dlatego że ten dzień czy okres, kiedy jest jasno, skraca się do 4 godzin, w niektórych miejscach nawet jeszcze krócej, co oznacza, że Islandczycy zaczynają spędzać znaczną część dnia w domach, w pomieszczeniach, no i ten nastrój jednak opada. My zwykle podróżujemy po Islandii latem i to jest okres, w którym rzeczywiście mamy duże szanse, żeby spotkać uradowanych, zadowolonych Islandczyków. Oni są też nacją, która bardzo ceni sobie nie tylko literaturę, ale także muzykę i śpiew i taniec, więc na tle, jeśli mogę tak powiedzieć, na tle innych Skandynawów są taką nacją bardzo też kontaktową i lubiącą zabawę.
Jeśli myślimy muzyka, będąc na Islandii, to z czym nam się to powinno kojarzyć? Czy to jest jakaś ich tradycyjna muzyka? Czy to są takie gatunki, które znamy tutaj w Europie?
To oczywiście jest zarówno ta muzyka tradycyjna, połączona ze śpiewem wykonywanym często w wiele osób, ale też muzyka popularna, tak, która święci triumfy dzisiaj na całym świecie, bo praktycznie wszyscy znamy piosenkarkę Björk, ale takie zespoły jak Kaleo, Sigur Rós, Of Monsters and Men, to są zespoły, które osiągnęły olbrzymie sukcesy i to w skali całego świata, bo były notowane w top 10 amerykańskich list przebojów.
Zapamiętane najdłużej spotkania w czasie pańskiej podróży po Islandii?
Takich spotkań było dużo, bo ze względu chociażby na ten sposób podróżowania, który wybrałem, czyli autostop, to na pewno było spotkanie z takim mężczyzną na północy kraju, który zabrał mnie spod jednego z takich olbrzymich, znanych wodospadów i zawiózł do miejscowości, która no, niegdyś słynęła z połowu wielorybów, a dzisiaj urządza się tam takie bezkrwawe safari, czyli wypływa się w takich tradycyjnych wielorybniczych statkach na poszukiwanie wielorybów, na obserwowanie i fotografowanie. No i ten mężczyzna, on przedstawił się jako Oskar, rzeczywiście opowiedział mi bardzo dużo ciekawych historii związanych nie tylko z tą północną częścią Islandii, ale w ogóle z Islandią. On pracował w lokalnej mleczarni, bardzo dużym zakładzie, w którym też produkowany był skyr. Jest czymś pomiędzy serkiem a jogurtem. Jest to tradycyjna islandzka potrawa i on był bardzo, bardzo dumny z tego, że pracuje właśnie w firmie, która produkuje ten skyr w taki tradycyjny sposób.
Mówił pan, że na Islandii jest bardzo wielu Polaków. Zdarzyło się panu spotkać?
Zarówno w Reykjaviku, jak i w mniejszych miejscowościach można dość często usłyszeć język polski na ulicy. Pamiętam spotkanie z Polką na północnym zachodzie Islandii, która opowiedziała mi taką historię, jak po raz pierwszy poszła z chorym dzieckiem do lekarza i ten przepisał choremu dziecku, które miało gorączkę, spacery. Dla niej było to dość takie szokujące. Najpierw nie do końca ufała lekarzowi, ale okazało się, że rzeczywiście ma rację, że to islandzkie powietrze leczy nawet lepiej niż antybiotyk.
Trafił pan też na słowackich zakonników.
To jest takie spotkanie, które jakby dla mnie no, potwierdza tą moją taką ideę przewodnią podróżowania, czyli że spotkanie jest sensem wędrówki. To byli zakonnicy, którzy zajmowali się parafią katolicką na północno-wschodnim krańcu Islandii. Olbrzymi teren zamieszkany przez niewiele osób i trzej słowaccy zakonnicy o długich brodach, którzy mieszkali w klasztorze urządzonym w dawnym domu rolnika miejscowego. Oni przyjęli mnie bardzo ciepło, ucieszyli się, że mogą spotkać kogoś, kto opowie im co nieco o nowościach z tej części Europy. Mówili zresztą świetnie też po polsku. Poczęstowali mnie samodzielnie upieczonym chlebem, przygotowali jajecznicę na grzybach. Tam jeden z nich codziennie mnóstwo zbierał i nie mógł zrozumieć, dlaczego Islandczycy też tego nie robią. Opowiadali też o swoich losach na Islandii, o tym, jak trudno żyje się tam zimą, szczególnie w tej części kraju, w której właśnie oni rezydowali, gdzie potrafi spaść kilka metrów śniegu, zasypać drogi dojazdowe, odciąć mieszkańców od reszty kraju na kilka dni. Ale też miałem wrażenie, że oni się tam rzeczywiście odnaleźli. Dwóch z nich przebywało tam już od kilku lat, posługiwało się językiem islandzkim. Ciągle ktoś odwiedzał ich. Ja w czasie krótkiego pobytu spotkałem kilka osób, które przyjechało tam tylko po to, żeby się przywitać, porozmawiać, wymienić wiadomościami. Więc dla mnie było to naprawdę bardzo, nie tylko takie serdeczne, ciepłe spotkanie, ale też taki czas, który pozwolił mi właśnie nabrać oddechu w czasie tej podróży.
Reykjavik, stolica. Warto tam spędzić jakiś czas?
Ja myślę, że warto spędzić kilka dni w Reykjaviku, dlatego że to jest miasto, w którym też możemy skorzystać z tych uroków islandzkiej natury, wykąpać się w źródłach termalnych, wejść na jedno ze wzgórz, które znajdują się w pobliżu Reykjaviku. A poza tym rzeczywiście miasto ma kilka bardzo ciekawych muzeów, które możemy zobaczyć. W jednym z nich starożytne manuskrypty islandzkie, z których ten kraj słynie, bo to kraj litery, słowa drukowanego czy pisanego ręcznie dawniej. Więc Reykjavik ma też bardzo dużo do zaoferowania osobom, które lubią dobrą zabawę, które lubią dobrze zjeść, które lubią posłuchać na żywo muzyki, zatańczyć, porozmawiać właśnie z miejscowymi. Bo tak naprawdę większość Islandczyków, która mierzy w jakąś karierę, i mówię tu o artystach, o literatach, muzykach, o naukowcach, no prędzej czy później do tego Reykjaviku trafia i tam znajduje swoje miejsce. Jak najbardziej warto zobaczyć Reykjavik i poczuć też atmosferę takiego miasta, które w skali islandzkiej jest największe, jest metropolią, ale tak naprawdę w porównaniu do dużych europejskich miast, no jest miastem jednak ciągle niedużym.
Jeszcze nie padło pytanie, jak smakuje Islandia?
No i to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, dlatego że ja mogę od razu powiedzieć, i to nie tylko moje doświadczenie, ale słyszałem to też wielokrotnie od osób, które na Islandii były. Po pierwsze, smak już ma samo islandzkie powietrze. I kiedy schodzimy na ląd, czy wychodzimy z terminalu przylotów na lotnisku, czy też z promu wchodzimy na ląd, to pierwsza rzecz, którą odczuwamy, to jest właśnie to, że islandzkie powietrze ma pewien swój własny smak, bo to powietrze jest lekko słone, lekko morskie, a jednocześnie niezwykle czyste. Oddychając, czujemy nagle taki wielki przypływ energii. Ale oczywiście, jeśli chodzi o kuchnię, no to Islandia jest krajem, który słynie zarówno z potraw, które opierają się na rybach, których się wokół Islandii bardzo dużo łowi. I to są między innymi dorsze, ale i również halibuty. Ale także na baraninie, czyli takim podstawowym mięsie i źródle białka dla Islandczyków. I jeśli mogę powiedzieć kilka słów na temat islandzkiej baraniny, no to po pierwsze radziłbym wszystkim, żeby tej islandzkiej baraniny spróbować. Dlatego, że ona ma smak tak naprawdę tego, co barany przez pół roku jedzą, kiedy są wypuszczone wolno i przemieszczają się swobodnie po wyżynach i górach Islandii, a jedzą głównie porosty, mchy, trawy i zioła. I ta islandzka baranina ma niepowtarzalny, pyszny smak. Można ją próbować w postaci już takich pełnych dań w restauracjach, ale nawet w postaci hot doga, którego parówka również jest wyprodukowana z islandzkiej baraniny. Warto oczywiście też spróbować skyrok, czyli tego islandzkiego gęstego jogurtu albo serka, który jeśli spożywamy go jako naturalny, no to ma taki lekko kwaskowaty, mleczny smak, ale również serwowany jest w wersji słodkiej, czyli wraz z różnymi owocami, które u nas nazywamy leśnymi, czyli borówkami, malinami i tak dalej.
Jeśli teraz zdarza się panu wieczorem pomyśleć o Islandii, to jakie kadry wracają najczęściej?
Na pewno wracają te obrazy lodowców, które no z daleka wyglądają oszałamiająco. To są białe, olbrzymie takie białe płachty w dolinach wśród gór, ale także na samych szczytach, bo islandzkie lodowce pokrywają również szczyty wzgórz, które z bliska przypominają takie długie jęzory. Niekoniecznie zawsze białe, dlatego że pokryte są często pyłem wulkanicznym. I ta świadomość, że to są tak naprawdę żyjące twory, bo tak o nich mówią Islandczycy, lodowce się rodzą cały czas, one pracują, przemieszczają się, oddychają. To jest taki obraz, który mam cały czas przed swoimi oczami i który bardzo chciałbym znowu zobaczyć, doświadczyć, poczuć.
Chciałby pan wrócić na Islandię?
Bardzo chciałbym wrócić. Powoli zaczynam planować, myśleć o tym, że już bardzo, bardzo potrzebuję, żeby tam znowu pojechać.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Piotr Milewski. Jeśli ktoś jest ciekaw pana podróży, zawsze może zajrzeć na stronę piotrmilewski.com.
Tak jest. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkim słuchaczom polecam wyprawę na Islandię i doświadczenie tego kraju na własne oczy, na własne nogi, własnymi uszami, oczami i ustami. Naprawdę warto.